1989 roku przybyłem z Poznania.
Pozwolę sobie teraz złożyć krótką charakterystykę działalności generała Leopolda Okulickiego. Przed wojną był pułkownikiem sztabu generalnego. Po wojnie brał udział w tworzeniu Związku Walki Zbrojnej. Został wiceszefem okręgu AK Łódź, trudnego ze względu na obecność przedwojennych Niemców. Dalej został szefem okręgu AK Lwów, gdzie podstępnie został aresztowany przez NKWD i osadzony w Łubiance. Po pobycie Sikorskiego, wyjście z Łubianki, przyjęcie na Kremlu u Stalina, a nawet osobisty toast Stalina. Dalej szef sztabu Andersa. Z Andersem wyjście do Persji, Bliski Wschód, Włochy. Na osobistą prośbę generała Sosnkowskiego po przeszkoleniu jako cichociemny zostaje zrzucony do kraju. Całkowicie utajniony w swojej działalności bierze udział w pracach Komendy Głównej AK, gdzie dowodził Burko Morowski, bezwzględnie do wybuchu Powstania Warszawskiego. Po bohaterskiej walce powstanie upada. Po kapitulacji powstania zostaje pełniącym obowiązki, a następnie dowódcą Armii Krajowej. Rozwiązuje ją chyba w lutym 1946 roku. W marcu 1946 roku zostaje podstępnie aresztowany przez NKWD. Tak oto wyglądała wówczas niezawisłość państwa i wywieziony z szesnastką do Moskwy. Sądzony w czerwcu 1946 roku skazany na 10 lat więzienia. 24 grudnia 1946 roku zostaje zamordowany, najprawdopodobniej uduszony w celi przez NKWD na rozkaz Stalina. Jeszcze teraz trochę dopowiem dla większego uwypuklenia roli generała. Trochę o Powstaniu Warszawskim. Powstanie Warszawskie do wybuchu, którego tak dążył generał, miał dać poza innymi korzyściami w perspektywie umocnienie ducha narodu, co też i się stało. Duch ożywał w latach, nawet do 1953, były przecież wystąpienia zbrojne, w 56, w 68, w 70, w 76. A żeby w 1979 roku na placu Defilad w Warszawie został przywołany publicznie przez naszego papieża, niech stąpi duch Twój, niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi. I papież dodał, tej ziemi. No a potem lata 80. i do chwili obecnej. To dało Powstanie Warszawskie. Powstanie Warszawskie umocniło ducha. A do tego powstania tak mocno dążył właśnie generał Okulicki. Generał Okulicki był przysłany, jak wspomnieliśmy, przez Sosnkowskiego, który był bardzo przeciwko Rosjanom. No i tak samo na pewno generał. A tak na marginesie jeszcze wracając do powstania. Przecież gdyby Niemcy się wycofali z Warszawy, albo nawet i powstanie dozbrajając, uzyskaliby znakomitą sytuację wojskową. A my, znaczy Polacy, polityczną. Zainstalowany by został natychmiast rząd polski w Warszawie, który był uznawany przez Zachód, ale nie przez Rosjan. Po Katyniu stosunki zostały zerwane przecież. Była to znakomita okazja dla Niemców, no i dla nas. Jakoś o tym się nie mówi. Dla mnie jest to jedna z głębokich tajemnic II wojny światowej. Powiedziałam. No teraz poproszę panią Okulicką, ja już będę się tak zwracał, nazwiskiem jeszcze panińskim do pani. Może kilka zdań o sobie. Nim przejdziemy do pana generała świętej pamięci, no to może o sobie troszeczkę.
Cóż ja o sobie mogę powiedzieć? Urodziłam się na wsi, najmłodsza z rodziny. I cały czas na wsi pracuję, ciężko na roli. Stracę już 70 lat. Dzieci uchowałam, trójkę córek. Mąż to jest rolnik z pochodzenia, biedny.
Siedzi koło nas właśnie z tyłu.
Rolnik biedny z pochodzenia i całe życie przepracował.
I tu państwo jeszcze mieli w Okulicach mieszkaliście cały czas, tak? Nie,
ja, on się przeżenił w Bratucic do Okulic. No i tak się przeżyło, całą wojnę się przemordowało.
To złoty jubileusz już państwo będziecie chodzić.
Jako już tak. Przeszedł. 51 lat pożycia małżeńskiego w maju minęło.
No to bardzo dużo już. Życzę państwu jeszcze co najmniej tych 50 lat, żeby ten jubileusz jeszcze...
Proszę pana, ani 5 już człowiek nie pożyje.
A nie.
Jesteście to już lata coraz starsze, coraz trudniejsze.
Długowiecznym po prostu rodem jesteście od Franca Józefa jeszcze, więc to tam
nie bardzo,
pokolenie jeszcze mocne, to jest pokolenie mocne.
A jakby mogli, tak my się wybudowali, dom był stary, to się pobudowało nowy. No jak my mogli, tak my życie przeżyli.
No tak, bogobojnie.
Bogobojnie, nikt pana dużo nie słyszał do tej chwili.
Wie pani co, no tak teraz dziękuję serdecznie w ogóle za te kilka słów tutaj od państwa. No i wracamy teraz do głównej postaci, do świętej pamięci generała. Właśnie kiedy i gdzie się generał urodził? Może od tego rozpoczniemy. Gdzie miał początek?
Generał się urodził nie w Okulicach, tylko w Bratucicach, bo moi ojcowie poszli do domu mojej matki. Tam mieszkali 8 lat i tam się urodziło trójka dzieci i generał się pierwszy tam urodził, to jest naprost, to nie ma ani kilometra, to jest, ale później był w Okulicach, się urodził i w Okulicach mieszkał, w Okulicach chodził do szkoły podstawowej, później poszedł do gimnazjum.
Do Bochni, tak?
Do Bochni.
To gimnazjum było ogólnokształcące, jakby się
tak, powiedział. Tak, ogólnokształcące i mieszkał w Bursie.
Teraz może troszeczkę pani przerwie, może troszeczkę o rodzicach, bo to też jest dość istotne. Matka i ojciec.
Matka moja pochodziła z Korcylu.
Korcylu to jest miejscowość, czy to jest
nazwisko? Nie, Korcylu, nazwisko. Tak. Nazywała się Korcyl, mieszkała w Bratucicach. A ojciec był przybranym dzieckiem Jakuba Okulickiego, stryjka, po śmierci swojej matki, bo jego matka umarła przy porodzie. I wychował go stryjek, oddał mu majątek i tu, gdzie mieszkamy do dziś. Bo mojego, mojego ojca, dziadki, dziadka, to było 5 ich braci, nie mieli ani jednej siostry. I to nazywali się dawno nie Okulicy, Inokicki. I tych 5 ich braci, z tych 5 ich braci, jeden był księdzem, Wawrzuś. Mieszkał we Lwowie, pracował w seminarium duchownym jako wykładowca. Starzy był po 65 lat.
Tak, to już niedużo lat było rzeczywiście.
Ja zostałam 18-letnią dziewczyną.
Osierocili po prostu wszystkich.
Z pracy pracowali ciężko. Po odchodzili obydwaj.
Nie.
Brat poszedł do Bochni, nakładali ciężko. Matka nosiła na plecach żywność do niego, bo nie zawsze było czas jechać koło.
Znaczy brat, który to znaczy generał? Tak?
Generał. Matka wzięła togłów na plecy i poszła, bo żywność trzeba było donieść. Co płacili pieniądze, to pieniądze, ale wszystkie tłuszcze trzeba było zanieść. No jak szłam na wszystko, to im bochen chleba wziął.
No tak. Przecież do Bochni od was jest dość daleko. Ile to kilometrów?
16 kilometrów. No. Chodziła później, no, szósty gimnazjalny czy piąty, nie wiem dokładnie. Był, moi ojcowie zajechali do niego, a tam mówię, że Polska nie ma. Uciekł w nocy. Poszli, ale już ten czas nie mieszkał w tym w Bursy, tylko tak. Mieszkał taki pani Popiel, bo się skolegował z jej synem i mieszkał i zajechali i ta pani Popiel mówi, że obydwa za synem uciekli. Że ich widzieli kolejarze, że ona się już dopytowała, że ich widzieli kolejarze, jak wsiedli do wagonu bydlęcego i wyjechali. No i dopiero się odezwał z Lwowa. W Lwowie się odezwał, jak został rannym, bo go tam ksiądz ten Wawrzuś Okulicki w szpitalu zdywał, dopiero ojcom dali znać, że jest we Lwowie. Tam się wciągnął do regionu i już pierwszy raz zaraz był we Lwowie ranny, nie za długi czas.
Później do regionów Piłsudskiego, tak, które Piłsudski organizował, tak?
Tak.
To są Piłsudskie.
We Lwowie, co te legiony były, tam się wciągnął do legionów, tam był za rozranny, później znowu był drugi rozranny, ale już był porządnie ranny, bo pękł szrapnel i nabiło się mu w nogu, biło odłamku, no to już leżał w szpitalu w Bochni. No. Leżał w szpitalu w ten czas. No ja tak, no więcej z tamtej wojny takich nie pamiętam takich szczegółów.
Tak, tak, tak. No. Jakim on był, znaczy, czyli to, w którym to był początek, to znaczy była pierwsza wojna, jak tym szrapnelem został ranny.
Tak,
to była pierwsza wojna.
Wojna.
A później on skończył to, jak on później trafił do Wojska Polskiego, to znaczy już...
Został.
Został w wojsku.
W ogóle został już.
I później awansował poprzez tą wszystkie stopnie, no, robił karierę
on
wojskową.
Wszystko, tak. On robił szkołę, wszystkie szkoły, gimnazjum kończył, wszystkie szkoły wojskowe robił w wojsku już. I już robił jeszcze przed, jako kawaler.
Oczywiście.
Jako kawaler. Później się ożenił i kończył. Dalej się szkolił zawsze. Co pisał list do domu, to mówi, mamo, ja stale do szkoły chodzę.
No tak, rozumiecie. No bo to była jednak ciągła nauka. No znalazł się później w sztabie generalnym, prawda? Czyli tych szkół skończyć musiał dużo i chodzić musiał do dużo szkół.
Tak, ja do mamo, ja, co pisał list, to mamo, ja jestem, do dziś jeszcze uczniem, ja jestem w szkole. No i tak pisał. Do domu jak przyjechał, był bardzo życzliwy i no bardzo zawsze mało czasu.
Bardzo, bardzo, no tak.
Zawsze mało czasu. Krzesny jak jego przyszedł, tutejszy sąsiad i mówi, słuchaj, no pogwarz ze mną tak, jak krześnik z krzesnym gwarzy. Krzesno, ojcze, jak następnym razem przyjadę. Bo czas nie pozwala, ja mam dwa dni czasu i już muszę wyjeżdżać. I zawsze był w pośpiechu. Na moim ślubie nie był.
A kiedy państwo żeście ślubowali? W którym roku?
W 38.
I
to na ślubie nie był, bo w 38 roku zmarł brady. Przyjechał zajrzeć na tego brata i mówi, jak chcecie, czy przyjechać na twój ślub, mi się pytał, bo pogrzeb Janka będzie za kilka dni, bo brat był chory na zapalenie łokon mózgowych. Ja, wszyscy my uradzili, że przyjemniejsze wesele, bez kogoś, jak go brakuje, jak pogrzeb jego
później no, tak. No bo pogrzeb jest sprawą jednak najważniejszą. No.
I po moim weselu w czwarty dzień przyjechał na pogrzeb. Czwarty dzień. Bo ja brałam 31 maja ślub, a 3 czerwca brata wychowałam.
A jaki był w dzieciństwie? Czy może pani coś sięgnąć pamięcią i powiedzieć w stosunku do rodziców, w stosunku do rodzeństwa, w stosunku na przykład do innych dzieci?
W dzieciństwie to pamiętam, jak matka mówiła, że zawsze był organizacyjny, bojowy, zawsze wszystko on musiał pierwszy zorganizować i wiecznie tylko karabiny robił, szczelby, bagnety strugał, no a pracować musiał jak każde dziecko. Krowy trzeba było w fazie wszystko robić.
Pani, jak byłem pierwszy raz, pani coś wspominała, to znaczy jak sięgnę pamięcią o jakiś...
Szopie, jak no strzelał do Rusków.
A no właśnie.
Był takim małym chłopakiem, przecież ja to jeszcze nie jak, jeszcze jak to było, w którym to jeszcze nie we wojnę, bo przecież we wojnie go tu nie było. Tylko wcześniej to jakoś Ruski byli, skąd tam wyrwali naboje, to miał naboje w koszyku w takiej szopce pod stodołą i karabin se ustawił, bo Ruski tu chodzili. I tu ich chciał strzelać. Dopiero ten chrzestny zobaczył, przyleciał i mówi: Kumoska, rany boskie, widzicie, za tam poldek się da Rusku wrychtuje, że będzie strzelał. No i matka wypadła, to on miał w koszyczku na boju.
I pewno by strzelił.
A strzelił, bo był przygotowany, już miał ustawiony karabin na muszce. Żeby mu był ten nie przeszkodził, to i stale ćwiczył. Chłopaków stale ćwiczył, stale defila, musztry im robił, czołganie, ład dzieciństwa potem.
No już tak się urodził, że tak powiem, wojskowym.
Wojskowym.
Tak, do zawodu wojskowego.
Matka była straszny polityk. Jak oni miały nic, no to jakie te szkoły były, 4 czy 5 klas, jakie mieli, ale moja matka książki nie przepuściła, żeby ją nie przeczytała. Jako dostępną.
Tak, czyli prawdopodobnie poprzez tą świadomość dużego odczytania, no, w chłopcu rozbudziła, prawda, te cechy dużego patriotyzmu, a to, że w nim było zamiłowanie do tej bujaczki, no, to połączenie jednego z drugiemu dało postać taką, jaką dało.
No i jakby nie było, to czterech chłopaki, wszyscy byli polityczni. Potem, co zmarł w 1939 roku, na posła już kandydował i no przegrał z Krupą lekarzy. Prawdopodobnie później się to wydało, że wygrał wybory, tylko go zlali, bo był chłopskim synem. Zwalili go z niczego i w ten czas się nadwężył, bo on też był na wojnie. Bo z Ameryki przyjechał na samiutko wojnę. Na wybuch wojny i poszedł od razu na wojnę. Miał płuca kilka razy przeszczelone i był słabego zdrowia, jak ten, co spolitykował na tego posła, tak się przesilił i później wpadł chorobę z powrotem. Ale był wójtem w zbiorowych gminach, zorganizował straże pożarne, no organizatorem okropnym był. Takim przedsiębiorcem, takim, jak to mówią, społecznikiem.
Czyli to są cechy organizacyjne, które jednak z rodziny, że tak powiem, zostały przekazane.
Drugi brat ten poszedł do milicji z wojska, do policji granatowej z wojska i też był, i no później za Niemców nie poszedł. Nie ujawnił się i nie poszedł. Do wojny był, a później nie poszedł. No a ten trzeci no poszedł też na leśniczego, też nie chciał w domu siedzieć, nie nic, tylko też go pasowało takie organizacje, gdzieś coś. Także my się mordowali.
Dziewczyny zostały i tam trudną robotę robiły.
Trudną robotę, bo to nie było w ten czas dla dziewczyn nic, no praca i praca i nic.
No praca była bardzo ciężka, bo to była ręczna. Widzę, tutaj jest ziemia nie najlepsza, kawałeczki tylko jakieś uprawne są, dużo jakichś jest łąk.
To panie,
kamienista ta ziemia chyba.
Nie, tu jest ziemia kawałkami dobra. Tam jest są piotra, a tu jest dobra. No panie, dziś się narobiło rąk dużo, bo dziś mają ludzie lewe ręce do pracy. Wieś się wykruszyła, to jeszcze my pracujemy, starzy. Tak jak mówią, tak, że choć się kosturem podeprze, ale na to pole idzie. Ale młodzi, o nie, by na palcach policzył tych, co to.
Tak, to jest trudna praca, bo w dzieciństwie pracowałem, wiem, co to znaczy. Może teraz troszeczkę, pani wspominała tutaj przed chwilą, myśmy zaczęli nagrywać o karierze wojskowej, a dokładnie o ruchu. Może to na ten temat pani coś powiedziałaby?
No prawda. On pracował w kilku placówkach. W Rybniku, wcześniej, później był w Równym, przed Warszawą. I tyle podniósł. Tam w tym szpitalu, gdzie tego brata był. To był strasznie. Tam pracował, tam od nocy chłopaki służyli.
No właśnie o tym Równym może pani powie, bo to bardzo ciekawe.
drobnym chłopaki od nas służyli, długo go mieli jako podpułkownik, jak my lubimy, skoro jednego razu zaciekawiło go nazwisko, które tak u nas jest popularne, Masiu. Zawołał tego na szlaka do siebie i pyta się go, słuchaj, skąd ty pochodzisz? Przecież my nie wsi teraz. Co my sąsiadamy? Siadaj do tu, opowiedz co jest. I strasznie dobrze by był, dobrze z nim żył do końca. Był równy, przyszedł. To jak przyszedł na salę, to powiedział, cześć chłopaki, czołem. Wszyscyśmy mu tak odpowiadali. I nawet ręki nie chciał, żeby mu podawać, bo mówi, to jest marno, będzie czas. Porozmawiamy. I będzie miał dobrze, ale musiał być punktualny. Zadał, nie dał mi ulgi, żem był z innym przyszedł. Ulgi w życiu nie był. Ale gado był uczciwy, gado. Tęcząc było dobrze.
Tak, a to były jednak rubieże szczególnej dyscypliny. Trzeba było szczególnej obowiązkowości.
Byli na granicy tak. Blisko. Chłopie by tam do boku dojeżdżali, do ćwiczenia duże mieli.
Tak właśnie ojciec mojej żony właśnie też służył daleko w Kopie, ona też się w Równym rodziła. Raczej to ta zbieżność Kopieńskiego z miejscem urodzenia mojej żony jest bardzo bliska. Z jednej działalności są. Wschodniej działalności.
Strasznie tam tego pokrycia, do dziś ja wspominam, to nie ja mam to było.
No to pewna zbieżność tutaj nawet w tej miejscowości. O to żeśmy się razem zobaczyli. Dobra, jaki był dla Pani, jeżeli może Pani coś na ten temat powiedzieć osobiście?
Ja bardzo młodych i dziecinnych lat nie pamiętam w domu do niego. Już jak przyjeżdżałam, Lotkiem, no to ten zawsze przywiózł, zawsze ten, jak to mówią, chciał ucieszyć.
Z pustą ręką nie przyjeżdżał.
Nie przyjeżdżał, chciał ucieszyć, no zawsze jak przyjechał do rodziny, to i matce, i temu, i tamtemu, zawsze coś. Ja przyjechał ja była z matką, to tak źle nie jest, brak był po budowie, bo się spalił ten, co zmarł, były wodniu, spalił się mu wszystko. Ratowa została w ciężkiej sytuacji trudnej, to ile mógł, tyle im pomóc. Brat, ten drugi brat wiadomo, wszyscy by się składali, żeby im pomóc, ale niektóry nie miał, nie położył się w skutek, bo niektóry nie miał, ale on położył się w skutek, bo stary mógł się.
To było bardzo dużo pieniędzy.
Ratuj się, kiedy poproszę, jeżeli na budowie.
A jak przyjeżdżał samochodem?
Zawsze pociągiem przyjechał. Samochodem dopiero przyjechał w Zajrzyń w 1939 roku. Jak brat umarł, to służbowym samochodem przyjechał w Zajrzyń. To był 8 godzin wszystkiego, bo jest. I z tym, co powiedział, mamo, nie dziw się, że odjeżdżą, bo mnie gonią obowiązki. Jestem w sztabie i gonią mnie obowiązki.
Był bardzo blisko tych spraw.
No i liczcie się z tym, że będzie wojna, miał obowiązki gonią, ja tam muszę być. Jak przyjechał na pogrzeb, przyjechał w nocy, nocą jechał, rano, a już o godzinie 4 swojego krzesnego tylko 4 km przebył, żeby wiedział krzesny, jak się samochodem jedzie, wrócił, wsiadł i pojechał. A za te godziny, co od rana przyjechał, do godziny 4 potrafił 100 mega papierosów.
To jest wtedy tak dużo pamięta?
Tak. 100 mega papierosów. Nie gaz.
Odpalał z niego drugiego.
Odpalał zupełnie w ogóle ogień.
A wszystko, on nie chorował na serce, bo to jednak bardzo szkodliwe jest.
Prawdopodobnie, że on miał serce na amacie. Ale później nie palił. Później nie palił, ale ten tam, jak odjechał, to on to powiedział, to do nas nie powiedział słowa nic do nikogo i do matki powiedział.
słabo, bardzo słabo, tak, chodziła, ale bardzo słabo i tam tego, bo jak chcieli podważyć, to tak przegrabnie do tego. I ten, co z matką powiedział, mamo, tam miał obowiązki, trzymają tam, muszę dziś. No i
ładnie. A jego matka, wasza matka, była dumna z syna?
Bardzo. Mama do śmierci, jak już na śmierć była chora, bardzo ciężko. I ten drugi brat był z Krakowa, tu przyjechał, a ona siedzi tak na łóżku. Gdzie jest? Czy on żyje, czy nie żyje? A brat mówi, mama, Poltek jest niedaleko, bo z tamtej strony Wisły. I przyszedł do nas, zajrzał tu na ciebie, ale zrozum to, że może narażę na wszystko. Może by tu nie został kamień na kamieniu, więc wiedz, że żyje i że jest niedaleko. Tym się zadowolił. Jak dopiero umierała, to ostatnie słowa wypowiedziała: oj, dzieci, dzieci, rozproszone się po całym świecie. Tymi słowami się przepytali. Do śmierci książka i religijna.
No, to sądzę, że chyba do religijna była, bo się uczyła świata, czy miłowanie książki z religijnością.
Te wszystkie, na wszystkie książki przyszły, jak nie tylko były dostępne. Ona po osiem to był książki, jedne powieści książki. Od leśniczy, nie od leśniczy, od księży, od jakie siedzi przywodnik Poltek, jakie były książki dostępne. Ona potrafiła nocnie przez pogadniaczy to
wyprzeć. A ile tych hektarów mi się tutaj nie obrabiała mama?
A, jak to, ja bym sobie wyprzeć 10 hektarów.
10 to jest bardzo dużo.
Tak, a później dostali, dzielili po kawałku wszystko.
Tam każdy coś tam dostał.
A no każdy, bo nawet general miał kawałki przydzielone. Ja bym w razie czego, żeby miał zahaczenie.
Na ojcu bliznę.
Żona pochodziła z majątku, z dość dużego koło Warszawy. Tam został brat na tym majątku. Jak ona wyszła za niego, oni obydwoje odeszli. No. Ona była no, już jak szlachcianka, no, ale lepszego pochodzenia. No, nie mogę powiedzieć, dużo ja przyjechała, no była grzeczna, robić nie umiała nic. Była delikatno i to mieli jedno no to dziecko.
Syna mieli, tak?
Syna, tak, z 25 roku. Chłopak był. No był bardzo krótko jakby, krótko trzymany, bardzo rygorystycznie przez brata był trzymany, bo była siostrzenica u niego za pomoc. Siostry córka, u niego tam pracowała, trochę była za pomoc, to mówiła, już był chłopakiem dużym przed samym wybuchem wojny, to już był chłopak spory, nie wolno, jak oni mieli jakieś przyjęcie albo coś, albo jakieś tam koledzy się na karty zeszli, albo na co, to nawet nie śmiał do przedpokoju wyjść, żeby nie wysłuchał co. No tylko zostało z tą siostrzenicą i ta siostrzenica miała tak przykazane, Zbigniew mu było na imię, że Zbyszek ma naukę i nic więcej. I był, dobrze się uczył, nawet w ten czas brat chciał zabrać bratanka drugiego do niego, tego brata syna, co umarł. Chciał zabrać i żeby obydwa szli do szkoły, do gimnazjum, a potem na szkołę wojskową. Ale temu ojciec umarł, matka go z domu nie puściła, bo był jedną podporą. i no sąd dopiero był. Żona była podobno dobra kobieta. Co tu, no mało, co kilka razy przyjechała, to tak się nie wyczuje. I no ta siostrzenica mówi, że była strasznie dobra kobieta i no wiecznie chorowała. Za granicą była w Czechach na jakichś wodach, bo coś tam miała, jakieś połączenia, co musiała być na kąpiela jakieś.
Wie pani co, wracając do syna Zbigniewa, czytałem książkę, znakomitą zresztą, Jana Nowaka Jeziorańskiego, Kurier z Warszawy. I on tam opisuje scenę, kiedy spotkał właśnie generała w Częstochowie. Charakterystycznie klepnął po udach i powiedział tak, powstanie klapło. Prawda? I właśnie w tym czasie dowiedział się, kiedy oczywiście pan Nowak był u niego, dowiedział się właśnie, że syn Zbigniew został zestrzelony samolotem nad Brindisi. Miał chyba 21 lat, czy 20, w tych granicach chyba. Prawda? I widział rozpacz generała, prawda, i powiedział, że to był ostatni, najbardziej ulubiona jego postać, po prostu rodzinna, i bardzo kochał tego syna, prawda? Widział wtedy rozpacz, prawda? I trzeba tutaj widzieć kilka spraw, prawda? Upadające powstanie, upadająca Polska, śmierć syna, prawda? Czy coś mogło być bardziej gorszego, prawda, dla człowieka, który, prawda, te informacje, prawda, się skumulowały i w tym momencie, prawda, do niego dotarły. Prawda?
I on pewno, że rozpaczał się, że on go tak miał jak wszystko. No, a żona, nie wiem jakim sprawem, dostała się do Anglii.
Tak, tak.
Do Anglii. W Anglii pracowała w fabryce brylantu. Z początku żyła ze środków tych, co z polskiego rządu, z tych, że było jej za bardzo trudno. Bo tego się dopiero dowiedziała, jak odsłaniali tu tablice te jego i przyjechały jej koleżanki, a ona nie przyjechała, bo mówi tak, nie pojadę na rozpacz, bo jestem ciemna, nikogo nie zobaczę.
Była ociemniała, tak?
Ociemniała i z powodu pracy w tych brylantach od tych szlifierek ona widziała. Jak słońce jasno świeciło, to mówiła, że jest pogoda na polu. Tyle bez okulary, bez to wszystko widziała, ale postacie się koło niej przesuwały i jak było ciemno, nie widziała, jak było niejasno, nie poznała. No i była tam pracowała, dopóki mogła, a później mieszkała z taką Polką jedną, co to ona przyjechała tutaj na to odsłonięcie tej tablicy, w delegacji za nie. Za mnie tu przyjechała.
Tak, i pani powiedziała, że ona już nie żyje w tej chwili, tak?
Nie żyje dwa lata. Dwa lata, tak, w tym okresie sierpień albo lipiec umarła.
A w jakim mieście, znaczy w Anglii dokładnie, gdzie żyła?
Nie pamiętam.
Tak, teraz może tak przejdziemy. To mniej więcej wszystko, co pani się tak nasuwa, tak?
Tutaj tak,
o generale, o jego rodzinie, o jego żonie, dobrze. Czy jakieś pamiątki zostały po generale albo po jego rodzinie?
W domu tu nie ma nic.
Nic nie ma, prawda?
Nie ma. Kilka świadectw było z jego szkoły, to tamto, to wszystko oddała do Boga. Wybrali te trzy. Mieli odbitki. Porobić i że to oddadzą, to może oddadzą kiedyś, no. Że co oni odbitki porobią wszystkie.
To jeszcze było za pierwszej Solidarności, tak?
Tak.
Za pierwszej. A teraz zgłosili się oni do pani, czy nie?
Byli nie tak dawno. Tamtego roku jak na to całą wystawę, to byli i mówili, że to wszystko oddadzą, tylko to wszystko se muszą pouzupełnić.
Pani wspominała o jakimś placu, prawda? Jego imieniem. Bochni, tak? Będzie
tam... Bochni. Tam jest plac, nie wiem jak on się przedtem nazywał, teraz jest jego imieniem generała Kurskiego.
Jakąś tam izbę pamiątki chcą też zrobić.
Zrobić przy tym. No i tu ten ksiądz Siwabła też ten, niby oni są nie rówieśnicy, nie z jednego roku, tylko tak rozdali, ale bardzo się lubili i też coś chce koniecznie, żeby tę szkołę tu zatem się udania, ale czy to mu wyjdzie, to nie wiem.
No tak. No bardzo miła pamiątka była. Była, prawda, tutaj ta pamięć dla generała. Teraz taką sprawę może dla mnie bardzo istotną, nie tylko dla mnie, ale chyba dla wszystkich, zachowanie się władz polskich. Czy były jakiekolwiek informacje o generale od władz, nadeszły od władz polskich?
Nie nadeszło nic do dziś nie.
A sowieckie?
W ogóle, ja panu zaraz, w ogóle, nagrywa się?
Tak, tak.
Powiem, że brat, ten, który był przy policji tej granatowej, on się pytał bez Czerwony Krzyż kilka razy. Ja się pytała kilka razy. W ogóle znikąd nie nadchodziły wiadomości nijakie, czy żyje, czy nie żyje. Jak w tym więzieniu był. Bo to my wysłuchali jeszcze bezsłuchawkowe radio procesji. To taki miał polowiec, to radio i on to wysłuchał pierwszy raz i stale mnie wołał, kiedy to zapowiadali. Wysłuchałam, no to pisaliśmy, czy żyje, czy nie żyje. Nic mi nie wiem. Więc ten brat z Krakowa napisał mi taką prośbę do najwyższego sądu, do Związku Radzieckiego, do najwyższego sądu sprawiedliwości o podanie, czy żyje, czy nie żyje. I tu była u nas nauczycielka, która pochodziła od Lwowa, bardzo dobrze pisała po rosyjsku i mówiła. I ona to wszystko przetłumaczyła po rosyjsku, napisała i ja to opłaciła, ostemplowałam i posłałam pod tym adresem. No i przyszła wiadomość za 6 miesięcy, że zmarł 26, 24, 46 we Wigilię Bożego Narodzenia. Tak odpowiedzieli w ten czas jedynie raz.
Tak w ogóle nie było żadnych śladów, żadnych informacji.
Za nic, tylko na ten list, ale to już odpowiedział nie rząd, tylko Polski Czerwony Krzyż. To przyszło podbite bez rosyjski, a później bez Polski Czerwony Krzyż.
Tak, czyli w zasadzie władze po prostu umyły ręce, prawda? Wzięto Okulickiego, naszego generała Okulickiego właśnie z ich terytorium, prawda? Kiedy oni byli, sprawowali władzę, prawda? Na tym terytorium, prawda? I zupełnie, czyli wzięto ich obywatela, prawda? I nic nie zrobiono dalej. No tak nie powinno nigdy być. Jeżeli pani wiadomo, są tablice upamiętniające postęp generała, więc widziałam tutaj w kościele w Okulicach taką tablicę,
yes,
prawda? Później było w sanktuarium jasnogórskim, na Jasnej Górze,
no,
z tyłu taka płaskorzeźba, prawda?
Tak.
Z tyłu kościółka, za obrazem Matki Boskiej, prawda? Częstochowskiej. Później w kościele Świętego Jacka w Warszawie.
W Warszawie też byłam takie, na odsłonięciu.
Też była pani, tak?
Tak.
A na Jasnej Górze też pani była?
Nie byłam, byłam później na Jasnej Górze i to mi, bo tu byli ludzie, widzieli i to mi pojechałam specjalnie, ale to kilka lat już. Teraz jeszcze gdzieś była za Warszawą rok temu odsłonięcie, no nie pamiętam miejscowości, gdzie to miało być, bo też przyszło zawiadomienie, żeby jechać. Ale mi się źle czuła, na zimie to było nie.
A ostatnio teraz też odsłonięto na Powązkach, po pierwsze, znaczy tutaj chyba płaskorzeźbę również generała, ale tu chodziło o dowódców Polski podziemnej, o ile sobie dobrze pamiętam, wśród nich oczywiście ostatni dowodzący armią krajową na Powązkach. No oczywiście tutaj przez Solidarność, drugą Solidarność, jeżeli można tak powiedzieć. Pierwszym dowódcą AK oczywiście był Grodrowecki. No i później oczywiście on został zamordowany przez Niemców. Natomiast ostatnim dowódcą AK, czyli był w tej pamięci Leopold Okuński, zamordowany przez Sowietów. Czyli pierwszy i ostatni zostali przez naszych najeźdźców. No jedynie Gór Komorowski, ten się ostał, on też chyba zmarł naturalnie. Teraz pani opowiem o kościele, o Poznaniu, znaczy o kościele Świętego Wincenta Arkowskiego. Jak byłem pierwszy raz u pani, wówczas po dwóch tygodniach właśnie było spotkanie, zorganizowane przez księdza Boszcza oraz księdza Marcina Wędrowskiego, który zajmuje się duszpasterstwem akademickim, właśnie o okulickim, spotkanie młodzieży oczywiście i parafian, gdzie był zaproszony pan minister Bini, który też był sądzony w procesie 16 i miał na ten temat procesu, przebiegu procesu, a szczególnie o generale okulickim mówić do młodzieży. Również był zaproszony znany aktor warszawski, pan Foy, który mówił wiersze patriotyczne. Kościół świętego Stanisława Kostki jest na Miarach, jest kościołem stosunkowo dużym, przestrzennie. Także miałem wątpliwości, czy rzeczywiście będzie dużo osób. Dlatego, że postać generała jest stosunkowo mało znana dla osób, które nie interesują się historią najnowszą. Ale o dziwo, cały kościół był przepełniony młodzieżą. Nawet na zewnątrz stała. Także byliśmy z żoną tym bardzo podbudowani, a ja szczególnie tym, że nie tak dawno właśnie rozmawiałem z siostrą pana Wojskiego. Te sprawy bardzo mi wyruszyły. Byłem dumny, że młodzież tak łatwiej w tej historii najnowszej i łatwiej dowiedzieć się o takiej postaci. Postaci najbardziej kryształowej. Na zakończenie chciałem powiedzieć, że świętej pamięci generał jest wielkim bohaterem narodowym, który poświęcił życie dla wolnej Polski. Rozpoczął swoją cierpistą drogę na Łubiance i tam też dokonał żywota. Jakże ważny dzień dla chrześcijanina. 24 grudnia rodzi się Chrystus, natomiast on zostaje zamordowany. Też na Gra Stalinowca. Również księża na przykład, Gryazowca, też mordowani byli w Boże Narodzenie. Ciało zostało, wrzucone zostało do nieokreślonego dołu miejsca bez nas. Chciałem tutaj serdecznie podziękować pani Okulickiej, siostrze pana generała, za te informacje, to co powiedziała, będzie mu to przybliżało tak kryształową postać.
Dla mnie to jest sprawa strasznie dolna i strasznie przykra dla każdego.
Wiem, że to duże przeżycie.
Zawsze to wspomnienie tego brata, zawsze to odnosiło jakąś myśl, jakąś refleksję, jakiś pewny, jakiś wątek z swojej historii, z tego przeżycia, wspomnienia, zawsze coś się odnosi.
Jest zresztą największą, że rodzina może dać coś narodowi. Jeżeli czytaj w taki sposób, no, wyobrażam sobie większej wdzięczności dla tej rodziny, dla tej